Gotuj się na weekend.
14 minut po godzinie 13, a w naszym studiu gość Arkadiusz Onasz, właściciel restauracji Winne Grono. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
Witam serdecznie również panią i słuchaczy.
Czy mogę powiedzieć zwierzęcy humanista, miłośnik tego, co stare, dobre i sprawdzone, propagator odtwarzania tego, co zaginione?
I dodatkowo jeszcze Don Kiszot, który marzy o tym, żeby lud zawrócić nad przepaści, żeby zaczął jeść normalnie.
Pięknie powiedziane i mam nadzieję, że państwo za chwilę zrozumieją, o co w tym wszystkim chodzi. Bo kiedy kilka tygodni temu przysłałeś mi informacje na temat tego, co dzieje się w ramach bioróżnorodności na naszych stołach, chyba tak mogę powiedzieć, to włosy zjeżyły mi się na głowie. Pierwsza informacja, na którą się natknęłam, to była ta przekazana przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, z której wynika, że połowa ras występujących w Europie na początku XX wieku wymarła, a obecnie następne 30% jest zagrożonych wyginięciem. Z czego ja wnioskuję, że moi dziadkowie i moi rodzice, którzy są też osobami wiekowymi, mogli jeść zupełnie co innego niż jem ja, kupując schabowego?
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim nie tylko schabowego, ale wiele innych rzeczy. Tak naprawdę krowy na przykład czarno-białe, które znamy, tak zwane holenderki, pojawiły się całkiem niedawno. Wcześniej 25% w okresie międzywojennym stanowiły krowy, które zwą się bydło polskie rasy czerwonej, starego typu. To było 3/4 takich krów. Resztę tak naprawdę stanowiły krowy polskie czerwono-białe. I to, co my jemy dzisiaj, na przykład, to mleko było inne. Te sery były inne, to masło było inne.
Inne, czyli lepsze, czy inne, bo miały inną zawartość tłuszczy? Na czym ta inność polega?
Znaczy, inność polegała przede wszystkim na tym, że zwierzęta hodowano w sposób naturalny, czyli żywiły się większość czasu na polu, a oprócz tego w okresie zimowym dostawały inne pasze. Teraz większość zwierząt, często jest tak, pola w ogóle nie widzi, a karmione jest z paczki.
Ekonomia to wszystko sprawiła?
Nie tylko ekonomia, ale też wygoda, mniejsza czasochłonność, mniejsza troskliwość. Mnóstwo takich rzeczy, które sprawiają, że jedzenie dzisiaj mamy jakościowo gorsze, natomiast tańsze.
No właśnie, a żeby państwu pokazać, jak to wszystko się zmieniło, to oprócz tych ras mięsnych, o których przed chwilą rozmawialiśmy, i te mleczne, niech państwu uświadomi taka informacja. Średnia wydajność krów w Polsce to od 7 do 8 tysięcy litrów mleka od krowy. To prawie 3 razy więcej niż 70 lat temu. Czy to znaczy, że myśmy po prostu zwierzęta gospodarskie zamienili w maszyny produkcyjne?
Tak, to prawda, tak jest. Krowy, które ja znam, niektórych gospodarzy, którzy mają takie zwierzęta, dożywają 15-18 lat. Natomiast krowy, które są w fabrykach mleka, żyją lat 4 czy 5, ponieważ przez całe swoje życie mają sprint. Przez całe swoje życie są pędzone do tego, żeby być jak najbardziej produkcyjne, żeby być jak najbardziej wydajne, więc ten organizm pracuje na jak najwyższych obrotach. Dlatego nie da się całe życie być w sprincie, więc te krowy żyją 3-4 razy krócej niż te, które są w gospodarstwach zagrodowych.
To samo dotyczy, rozumiem, drobiu, jeśli nie drobiu, jeszcze na większą skalę, bo to są szokujące informacje dotyczące produkcji masowej drobiu. Szokujące są informacje na temat antybiotyków, szokujące są informacje o nastolatkach, którzy jeśli jedzą przynajmniej 5 razy w tygodniu drób pod różną postacią, to okazuje się, że chłopcom powiększają się piersi. To wszystko sprawia, że zastanawiam się, w którą stronę my zmierzamy, proszę pana.
My zmierzamy w stronę przepaści.
Żywieniowej.
Żywieniowej. Nie tylko żywieniowej, bo to jest, z tym się łączy kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, bioróżnorodność. Niedawno rozmawiałem z człowiekiem z Instytutu Zootechniki w Krakowie na temat tego, że eksperymentalnie w Lubelskim wypuszczono owce na takie zarastające polany, żeby je wyczyściły z chwastów, drzewek i tak dalej. Po przeprowadzaniu badań okazało się, że po pierwsze owce oczywiście rosną sobie pięknie, ale po kilku latach wróciły tam egzemplarze flory i faunę, które uważano za zaginione.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że ślina, że grzyby, że jakieś naturalne pasożyty, że to wszystko razem?
To wszystko razem sprawiło, że te elementy, które jakby już wydawało się, że ich tam nie ma, jakoś się odrodziły. Natura dała sobie radę z człowiekiem.
Jak to wygląda dzisiaj, bo rozmawiamy tutaj o skali całej Europy, z tych informacji, które mi przekazałeś, to chyba najlepiej, jeśli chodzi o te lasy pierwotne, takie klasyczne, to wygląda chyba najlepiej w Azji i Ameryce Południowej z tych danych. Czy to się wiąże też, nie wiem, czy bieda to jest dobre słowo, ale trochę inny styl życia?
Troszeczkę tak, jakby tam, znaczy z jednej strony bieda, a z drugiej strony jest dużo mniejsze oddziaływanie wielkich koncernów, które nas karmią. Bo pamiętajmy o tym, że karmienie społeczeństwa to jest ogromny biznes. I za tym biznesem stoją producenci nie tylko zwierząt, ale też producenci suplementów smaku, na przykład do jedzenia, które jest niesmaczne. Bo takie jedzenie przecież nie tylko mięso nie tylko strzyka się wodą, ale też daje się suplementy smaku, bo to mięso, które jest przemysłowe, bardzo często smaku ma bardzo mało. I nie tylko to. W Europie największy nacisk na to, żeby ta bioróżnorodność istniała i ona była dostępna dla większości ludzi, to jest we Francji. We Francji jest bardzo duży nacisk na tak zwane terroir. Terroir, czyli czerpanie z tego, co jest lokalnie najlepsze. Czyli restaurator we Francji, który mieszka na przykład w Périgueux, nie będzie serwował ślimaków z Burgundii, bo on jest z innego regionu, tylko będzie serwował foie gras. I odwrotnie, w Burgundii foie gras nie dostaniemy. Dostaniemy za to ślimaki, dostaniemy wołowinę po burgundzku i to nie będzie wołowina po burgundzku, która przyjechała z, nie wiem, z Bretanii, tylko to będzie tamtejsza burgundzka, ewentualnie alzacka. Nacisk na to, żeby te zwierzęta były lokalne, wynika też z tego, że tak się składa, taki jest cud natury, że mięso takich zwierząt smakuje w zupełnie inny sposób, w zależności od tego, gdzie są hodowane. Ponieważ są inne łąki. Inna łąka i mieszanka roślin jest w Burgundii, inna łąka i mieszanka roślin jest w innym miejscu. I tego my też doświadczamy w Polsce, obserwujemy sobie na przykład merynosa polskiego starego typu, który najlepiej czuje się na Kujawach. Owca pomorska, która jest tutaj u nas znana, absolutnie nie nadaje się na przykład do tego, żeby być wypasana na halach, bo po pierwsze lubi tylko małe lub średnie stada, po drugie tamtejsze łąki z tamtejszą roślinnością jej nie służą.
Myślisz, że przeciętny zjadacz mięsa jest w stanie rozpoznać tę subtelną różnicę w smaku? Czy to jest dla takich koneserów już kuchni?
Nie, to... nie tylko
czy my mamy uśpione podniebienia?
Nie mamy uśpionych podniebień, mamy... jakby to ładnie powiedzieć. Wszyscy umiemy jeść. Wszyscy rozróżniamy smaki. Natomiast jeżeli mam gości i częstuję ich, nie wiem, szynką, półgęskiem, jagnięciną pomorską, to oni robią wielkie oczy i mówią, co pan tam dosypał? A ja mówię, sól i pieprz. Niemożliwe. No tak, tak smakuje mięso.
Tak smakuje mięso. Tym zdaniem zamknijmy tę część rozmowy, a po 13:30 porozmawiamy o tym, w jakim my momencie jako Polska jesteśmy restauratorzy, my odbiorcy, my, którzy smakujemy u was te wspaniałe smaki. Jednym słowem, czy są w Polsce organizacje, czy są w Polsce może jakieś stowarzyszenia, a być może instytucje publiczne, które odzyskują rasy takie jak chociażby, nie wiem, wrzosówka, albo jeśli chodzi o świnki, jakaś puławska, złotnicka, pstra i złotnicka biała. Dzisiaj taki quiz zrobiłam. Wyobraź sobie, jedna osoba spośród tutaj siedzących wiedziała, o czym mówię. No to... Ale dobry symptom, jedna wiedziała.
Jest nadzieja.
A państwo już piszą, rzeczywiście wspominając to, co 70 lat temu na przykład, co niektórzy przeżyli, jak wtedy smakowała kura, jaki kolor miało żółtko, jaki kolor miał rosół, a że dzisiaj to jak się kostki nie dorzuci, to trudno taki rosół z kury ugotować. Jednym słowem, państwo naprawdę dostrzegają różnicę między mięsem, które było na naszych stołach, nie wiem, 60-70 lat temu, a dziś tą masę produkcją, bo już ustaliliśmy, że niestety zwierzęta w dużej mierze, te zwierzęta gospodarskie w takie maszyny produkcyjne zostały zamienione. Na jakim etapie jest świat, na jakim etapie jest Europa i na jakim etapie jest Polska, jeśli chodzi o ten produkt, który trafia do waszych restauracji? Wspominałeś o Francji, tam się coś już zaczyna dziać.
Czy dzieje się we Francji, bo tam już dba się o to, żeby pilnuje się tego, co się je. Nie od parady kuchnia francuska jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A takie rzeczy dzieją się też w Europie i na przykład KSOW, czyli Krajowa Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich, ostatnio też prowadziła taki program skracania łańcuchów dostaw, promujący jednocześnie rasy rodzime, co sprawia, że łączy się hodowców wariatów z restauratorami wariatami po to, żeby konsument świadomy miał miejsce, w którym może tego skosztować, żeby mógł tego spróbować. Dobrą decyzją była niedawna decyzja o powołaniu RHD, czyli Rolniczego Handlu Detalicznego, gdzie owszem, z jednej strony mamy rolników, którzy przerabiają na surowce, na produkty to, co im urosło w sposób przemysłowy, ale jest całkiem spora garstka osób, które przerabiają i proponują gościom i konsumentom rzeczy, które są robione w sposób zagrodowy, tradycyjny i z polskich ras rodzimych. I tu chciałbym wspomnieć, że jest takie jedno wspaniałe miejsce, które nazywa się Mędnicka Pętla Smaku. To dzieje się w Kujawach. Ja marzę, żeby coś takiego
pięknie do obejrzenia w internecie. Polecam państwu, to są naprawdę...
A ja marzę o tym, żeby coś takiego też powstało u nas, w Pomorskiem, tak.
Jak cię znam, to pewnie w przyszłym sezonie będziemy już o tym rozmawiać.
O ile wytrwamy te trudne czasy.
No właśnie, trudne czasy, co oznacza, że każdą złotówkę musimy oglądać. Mam takie poczucie, że 40 różnych gatunków szynek babuni, dziadunia, ciotuni, szwagierka i nie wiem kogo jeszcze odchodzi pomału chyba w zapomnienie. Jak patrzę na to, co dzieje się w sklepach mięsnych od kilku tygodni, przyschnięte lekko wędlinki, te droższe, naprawdę zaczynamy oglądać pieniądz, zaczynamy przynajmniej część z nas planować te wydatki. Jaka jest różnica, czy jest ogromna różnica między tym produktem, o którym mówimy, tym takim tradycyjnym, nie gdzieś w hali uciśniętym, żyjącym kilkanaście lat, krową, świnią, drobiem i tak dalej, a tym, co jest produkowane masowo. Jednym słowem, czy w takich czasach kryzysu możemy o tym rozmawiać w kontekście finansowym, czy to jest duża przepaść?
Przepaści nie ma w ogóle. Prawdą jest, że produkt ten oczywiście jest droższy, natomiast jego wartość energetyczna, nie tylko kulinarna i smakowa, ale i energetyczna, jest dużo większa, ponieważ tu mamy po pierwsze pewność tego, że 50% nie stanowi woda. Jak wrzucimy takie mięso na patelnię, to ono nam się smaży, a nie gotuje w wodzie, która z niego wypływa. To po pierwsze. Po drugie, ja jestem sam przykładem tego. Odkąd mam dostęp do takich surowców, to miałem smaczniejszego produktu. Połowę tego, co jadłem kiedyś. Jem tego surowca po prostu mniej, bo mój żołądek krzyczy do mojego mózgu, wystarczy, dużo wcześniej niż kiedy jadłem takie rzeczy. A dowodem na to z pewnością będą moje zdjęcia, które znajdziecie, nie wiem, sprzed 2-3 lat, kiedy byłem dużo, dużo grubszy.
To jest, powiem ci, argument niebagatelny, bo właśnie zastanawiałam się nad tą wartością nie tylko smakową, ale energetyczną, na przykład mięsa, o którym w tej chwili rozmawiamy. Znaczy, rozumiem, że ty możesz zjeść jednego dobrze wysmażonego steka zamiast trzech byle jakich, niewiadomego pochodzenia?
Tak, to na przykład jest tak ze schabowym, jak na przykład kiedyś potrafiłem wciągnąć nawet dwa. Tak teraz po 3/4 pierwszego robię sobie przerwę. Bo mi się nie mieści, bo jakby nie chce mi się już tego więcej jeść, bo mam pewność, że już mam tego, że, jak to się mówi u nas, jestem full. A na dodatek chciałbym powiedzieć, że tak samo jest na przykład z szynką, że położę sobie szynkę, nie wiem, na kawałek chleba i oczywiście nie jest to taki cieniutki plasterek jak ze sklepu. Natomiast zjem kawałek chleba z szynką i naprawdę jest to moje śniadanie.
Ale mówimy o szynce, szynce, a nie o czymś, co kosztuje 13 zł za kilogram.
Nie, mówimy o szynce, którą sobie robię sam.
Czy twoja szynka jest szara?
Moja szynka jest szara. Dość szybko, ponieważ staramy się unikać substancji, które zachowują kolor. Ciekawostką jest to, że na przykład we Francji nie będzie już, chyba w przyszłym roku, będzie zakazane dodawanie soli peklujących do wędlin i wszystkie wędliny będą szare. Bo korzyści z tego nie ma żadnych, poza wizualną.
W którym momencie to się tak wszystko pozmieniało, powiedz mi?
U nas w Polsce mogę mówić za Polskę, bo z zachodu to nie obserwowałem, natomiast no, niestety muszę z przykrością powiedzieć, że przemiany demokratyczne. Kiedy weszły koncerny, kiedy pojawił się ogromny przemysł spożywczy, wówczas przestaliśmy dbać o nasz rozwój. To jest połowa lat 90. Skończyło się rolnictwo, a zaczęli się hodowcy i uprawiacze ziemi. Ludzi na wsi, którzy w sposób tradycyjny, czyli ma jednocześnie kury, kaczki, gęsi, świnki, krowy, praktycznie już nie ma. Są monokultury coraz większe, a małe.
To samo dotyczy też upraw rolnych, prawda? Znaczy uprawy, roślin.
Tak, nie ma płodozmianu. Są ludzie, którzy na przykład na tym samym polu, od tego samego, na tym samym polu od 15 lat uprawiają wyłącznie jeden rodzaj ziemniaka. Ja myślę, że te ziemniaki świecą w nocy i tak samo jest, myślę, z ludźmi, którzy to jedzą.
Spojrzałam na ciebie, w którym miejscu świecimy, ale tak rzeczywiście może być. 603-06-06-06, nasz SMS-owy numer telefonu. No, państwo piszą właśnie na temat tej rzeczywiście niewątpliwej różnicy w smaku, zapychaniu się tanimi wędlinami. Oczywiście to wszystko musi mieć swoją cenę, ale ktoś napisał, że chyba jesteśmy w takim momencie, że będziemy musieli bardzo wiele rzeczy przewartościować. Może to jest ten moment, kiedy powinniśmy powalczyć o dobre polskie smaki.
No, oczywiście, że tak. I moim ulubionym przykładem jest marchewka. Marchewka, którą mamy w sklepach, jest prześlicznie wygodna, jest bardzo ładna. Jest
równiutko się ją obiera.
Równiutko się ubiera. Jest walcowata, a nie ta, którą ja pamiętam, czyli taka bardzo stożkowa. Jest bardzo regularna. Natomiast ona nie ma smaku. Jedzenie jej na surowo jest średnią przyjemnością. Najbardziej moim zdaniem powinny się cieszyć na jej widok konie. Ale niestety jedzą ją ludzie. Ale niestety jedzą ją ludzie i stara, brzydka, krzywa, pomarszczona, powyginana marchewka, która miała 7 razy więcej smaku marchewki w sobie, po prostu z handlu zniknęła. Bo kupują oczy, widok, a nie treść.
Ktoś z państwa napisał, na ile Unia Europejska wymusiła na nas te proste ogórki, rozumiem, że w tym kontekście też prostą marchewkę.
W ogóle nie ma takiego przymusu ze strony Unii Europejskiej, że mamy mieć takie marchewki. Jeżeli konsument chciałby marchewkę smaczną, to by ją miał. Ja myślę, że to po prostu przewodnicy stada powinni zadbać o to, żeby stado...
Czyli rządzący.
Oczywiście. Żeby rządzący zadbali o to, żeby ludzie jedli po ludzku.
No, słuchacze zasypali nas SMS-ami. Pani Bożena z Gdańska załamuje się, bo jak słyszy o tym, że mięso ma być drukowane, to no to fuj na samą myśl. Pani Krystyna, a ja dziwiłam się, że nie smakuje mi sałata ze sklepu, a u mojej mamy nie mogłam się sałaty z ogródka najeść. No to już chyba trochę państwu wyjaśniliśmy, z czego to wynika.
Znaczy to wynika z tego, że ludzie nie mają dostępu do dobrego jedzenia, ponieważ koncerny sobie pozwalają na co sobie mogą pozwalać. Wielkie sieci handlowe pozwalają sobie na co sobie mogą pozwalać. Zdominowały handel, zdominowały rynek, a rządzący od lewa do prawa im na to pozwalają od 20 ponad lat.
Powiem ci, że podczas moich podróży różnych po Europie, a szczególnie mam wrażenie po Hiszpanii, którą starałam się tak dokładnie penetrować, ja mam takie poczucie, stając przed ladą z wędlinami, że tam jest 1/10 tych wędlin, które jest na stoisku w Polsce. Kiełbas od zwyczajnych przez suszonych u nas możesz wybierać i przebierać. Szynek nakłuwanych mniej lub bardziej. Polędwicy, która wygląda jak głowa, jest tak wielka, że nie wiem, z jakiego zwierzęcia jest ta polędwica zrobiona. A tam mam wrażenie, że tego jest o połowę mniej. Większość to są właśnie rzeczy oparte gdzieś na tej hiszpańskiej tradycji. To, o czym mówiłeś, że nie wiem, na północy w Bilbao albo San Sebastian zjemy zupełnie coś innego niż w Barcelonie, Walencji czy w Burgos. To trochę chyba tak jest, co?
No, to wynika też z tego, że nie dbamy o naszą własną tradycję kulinarną i nie dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe, którym jedzenie jest. Jest zatrzęsienie pizzerii, jest zatrzęsienie
sieciówek różnych fast foodowych.
Nie wiem, każdy Polak raz w tygodniu musi zjeść sushi, a gęsina na świętego Marcina
danie,
raz
tak.
do roku. Więc te rzeczy, które są nasze, tradycyjne, takich restauracji prawie nie ma. Restauracji z kuchnią polską. Jak jeździmy.
Ale co ty mówisz? Wszędzie możemy zjeść bigos, wszędzie możemy zjeść, nie wiem, co tam jeszcze możemy jeść, schabowego, devolaya, tradycyjne polskie danie możemy zjeść.
Tak, kotlet kijowski.
Kotlet kijowski.
Schabowy, owszem, jest bardzo popularny, to prawda. Natomiast rzeczy, które są naszym, schabowy jako daniem kuchni polskiej, oczywiście po francusku nazywa się cotelette au panier, jest tradycyjnym daniem alzackim. Jada się je z chakrut, czyli z kapustą kwaszoną winem. Tak a propos właśnie tradycji naszej kulinarnej. Natomiast nasze są zupełnie inne rzeczy. Nasze są pieczyste, nasze są gęsi, konfitowane mięs, solenie mięs, pieczenie mięs, duszenie mięs. To są rzeczy, które są w naszej kuchni. Dziwne przyprawy, które nam się dzisiaj wydają dziwne, czyli na przykład w kuchni gdańskiej. Przyprawy takie jak do mięsa, cynamon, jak goździki, imbir, który jest jak najbardziej już dodatkiem w kompendium Ferculorum mistrza Czernieckiego, nie pamiętam, XVII czy XVIII wiek, więc z pierwszej polskiej książki kucharskiej. Więc takie rzeczy
one już naprawdę były przede wszystkim.
Oczywiście,
były, no już w Gdańsku tym bardziej były.
Znaczy w Gdańsku były i w Polsce były.
Tak,
myśmy
tak.
w Polsce naprawdę jadali wyśmienicie. I mieliśmy dostęp do super rzeczy. I to nie tylko do polędwic wołowych i cambrów jagnięcych, ale też nasza kuchnia była kuchnią zero waste. Nasze babki nie wiedziały, co to jest zero waste, ale i tak to stosowały. Bo jadało się zwierzę od nosa do ogona. Nic się nie marnowało.
Włącznie ze szpikiem, ze kości.
Oczywiście. Podchodziło się z szacunkiem do każdego elementu.
I właśnie to jest słowo klucz, szacunek, bo pomału zbliżamy się do końca i spotkamy się, od razu państwu mówię, już za tydzień, żeby poodkrywać trochę kulinarnie wam przepisy, które pojawiają się u mistrza Arkadiusza w kuchni. A to są przepisy, które być może wy pamiętacie ze swoich domów. Więc wróćmy na chwilę do tego szacunku. Moim marzeniem jest, jeśli już jemy mięso, jeśli już to zwierzę bierzemy za nie odpowiedzialność, hodujemy je, potem je zabijamy i one trafią na talerz, to myślę, że optymalnie byłoby, tak jak mówisz, wykorzystać wszystko. Pamiętam taką angielską restaurację w Londynie, ona oczywiście była, czy nie wiem, czy oczywiście była w Londynie, gdzie rzeczywiście właściciele chwalili się tym, tak jak ty mówisz, że wykorzystują od ryjka, bo oni akurat się w świnkach specjalizowali, po ogon i wszystko to, co jest w środku przede wszystkim, w różny sposób było wykorzystywane, o ile się da. Tam były kolejki, kolejki chociażby po opiekane kości, z których wyjadało się ten tradycyjny szpik. Teraz już nie wiem, czy nie mylę restauracji, ale wydaje mi się, że chyba tak. My jesteśmy w takim momencie, kiedy, o czym już wspominaliśmy, musimy coraz bardziej szanować jedzenie. Że właśnie tak jak ty mówisz, jak do takiego mistrza kuchni, jak do ciebie trafia pół świnki czy świnka, rozumiem, że u ciebie nie ma też miejsca na to, żeby wyrzucać odpady.
Absolutnie nie. Nie ma odpadu.
Nie ma odpadu.
Nie ma odpadu. Tak?
I tym się różni, rozumiem, ta świnka wolno biegająca od tej świnki przemysłowej też.
Tym się też odróżniamy od innych restauracji, że jakby myśmy kiedyś też w ten sposób funkcjonowali jak reszta restauracji, że zamawialiśmy elementy, ale że, czyli jeżeli chcieliśmy mieć schabowe, to zamawialiśmy tylko schaby. Natomiast rasy rodzime, z których teraz korzystamy, są tak rzadkie i tak unikalne, że bierzemy tuszę i cieszymy się, że w ogóle to mamy, bo to jest luksus, którego sobie absolutnie którego nie doceniamy, którego nie rozumiemy jeszcze w większości ludzi.
Sam rozkładasz to mięso?
Z pomocą, ale uczę się coraz bardziej, więc rozbieramy sobie to mięso i nic się nie marnuje, więc począwszy od tego, że oczywiście jest schab, wszyscy chcą schab i wszyscy chcą szynkę, ale też jest piąta ćwiartka, czyli są podroby, z których można robić naprawdę przepyszne rzeczy. Nie tylko pasztet, ale można zrobić, jak my robimy, białą kaszankę. I oprócz tego mnóstwo innych rzeczy, czyli na przykład kiełbas.
I to jest odpowiedź na pytanie, przepraszam, że wejdę ci w słowo, pani, która stwierdziła, że wszystko jest fajnie, zdrowe mięso, etc., ale jakbyśmy mieli piątkę dzieci do wykarmienia, to pewnie byśmy do dyskantu lecieli po szynkę za 13 albo po mięso za 15. Rozumiem, że gdzieś tym kompromisem mogą być te podroby, o których ty mówisz. Niedoceniane ogromnie.
Oczywiście, że tak. Znaczy nie tylko podroby. No, to, że podroby mają ogromną wartość żywieniową, to wiedzą wszyscy. To, że we Francji podroby są dużo droższe niż zwykłe mięso, to też jest naturalna rzecz, bo to jest najbardziej wartościowy produkt. U nas jest po prostu taka dziwna moda, żeby na podroby patrzeć z ukosa.
Bo to chyba, wiesz co, trochę tak, jak nie było pieniędzy, no to kawałek wątróbki się kupiło, żołądeczki się podgotowało gdzieś tam. To się tak trochę z biedą kojarzy, bo też tak nam to było podawane, ta obrzydliwie obsmażona wątróbka, która, jak przypomnę sobie ze świetlicy szkolnej, no wybacz mi, lata zajęło mi gdzieś tam odrzucenie tego wszystkiego, co pamiętałam. To może to jest ten moment, żebyśmy się zaczęli uśmiechać do podrobów, powiedzieć.
Znaczy, podroby są różnego rodzaju, tak? Te, które są dostępne w sklepach, no niestety trudno mi się o nich wypowiadać z wielką estymą. Natomiast rzeczy, które zrobimy sami z własnego surowca, najlepiej, żebyśmy go znali, to jest kulinarna przepaść pomiędzy tym, co możemy zrobić każdy w domu, a tym, co nabywamy w sklepie. Po pierwsze dlatego, że wiemy, co tam jest, i niczego więcej tam nie dokładamy, nie dosypujemy, nie strzykamy i tak dalej. A z drugiej strony po prostu mamy radość, którą zwie się zwyczajnie. Niebo w gębie. To po prostu jest smaczne. W odróżnieniu od tych wielu rzeczy, które są ogólnodostępne. I o takie rzeczy trzeba dbać, o takie rzeczy trzeba walczyć. Natomiast ja myślę sobie, że ten przykład z piątką dzieci jest świetnym przykładem. Bo jeżeli, tak jak ja pamiętam moich rodziców, którzy w czasach niedoboru mięsa kupowali pół tucznika i wszystko to razem przerabiali, bo im się to opłacało. Mhm. Oczywiście wymagało to pracy, natomiast wyroby były niezwykłej jakości. I świadomość tego, że wykorzystywało się wszystko, czyli nie wiem, serce cynaderki, wątróbkę i ozur, i ono gdzieś tam znikał w wyrobach, sprawiało, że to jedzenie jest po prostu przepyszne.
I niech to będzie, proszę Państwa, zapowiedź tego, co będzie w przyszłym tygodniu, bo już to nam ludzie piszą, ja tu siedzę głodny, żołądek mi się przykleja do kręgosłupa. No to już dajemy spokój w takim razie. Zajrzymy w przyszłym tygodniu do Twoich garnków, jeśli pozwolisz, bo tam powstaje faktycznie jakaś magia kulinarna. Powracasz do tradycyjnych smaków gdańskich czy smaków polskich tradycyjnych?
Gdańsk na szczęście jest miastem eklektycznym, więc pozwala na dużą wolność wyboru, jeżeli idzie o kuchnię. Bardzo chętnie nawiązuję do kuchni kaszubskiej, do kuchni kociewskiej, sam pochodzę z Kociewia. Uwielbiam kuchnię gdańską, ale też wielkim źródłem inspiracji jest dla mnie kuchnia polska. To jest kuchnia gdańska jest kuchnią wielokulturową. Absolutnie zaniedbaną przez wszystkich i niewykorzystaną. Podam taki przykład, który ja uwielbiam. Wszyscy nad morzem jedzą gofry z bitą śmietaną. Na całym świecie. A przepis na gofry z bitą śmietaną to jest wafel z mleczkiem gdańskim.
Co ty mówisz?
Oczywiście. Wafel z mleczkiem gdańskim, który był kiedyś
rarytasik
znany w całej Europie Środkowej, jest naszym własnym wynalazkiem, o którym nikt nie mówi. Wszyscy znają, nie wiem, to, że koniak jest z koniak, musztarda jest z Dijon, crème de cassis też jest z Dijon, tak? Bordeaux jest z Bordeaux, Burgund wszyscy wiedzą, że to nie tylko kolor, ale i wino. Ale gofr z bitą śmietaną, nikt nie powie, że to jest mleko gdańskie na waflu. A robiło się go w bardzo prosty sposób. Polecam na weekend usmażyć sobie w gofrownicy wafelek, czyli gofra, do tego ubić bitą śmietanę z odrobiną rumu, uprażyć migdały na patelni, posypać i gotowe. I mamy deser sprzed 300 lat.
Gdański.
Gdański.
Tradycyjny.
Oczywiście.
Arkadiusz Onesz, właściciel restauracji Winne Grono, a z większą porcją przepisów tradycyjnych gdańskich powrócimy już za tydzień. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę wizytę w studio.
Dziękuję bardzo Państwu.